Okej. Okay. A wracając do tematu wizji, bo tutaj chyba Jurek mi mówił, że warto jeszcze powiedzieć o jednej rzeczy. Wizja się nigdy nie zmienia. Zmienia się misja, może się zmienić misja i zmienia się strategia. Wizja się nigdy nie zmienia. Wizja się nigdy nie zmienia. Misja jest zawsze doprowadzać się do pewnego miejsca w wypełnianiu wizji, do pewnego sezonu, a później Bóg daje ci nową misję. Nowe rzeczy dokłada, mówi tego już nie rób, to zacznij robić, ale wizja się nie zmienia. Powiem wam, na czym polega problem. Problem polega na tym, że kiedy wizja się opóźnia, a zazwyczaj tak jest, znaczy ona się opóźnia w naszej percepcji, nie w Bożej percepcji. Kiedy ona się opóźnia, to wtedy olbrzymim pokuszeniem dla nas jest zmienić wizję. Jak to działa w praktyce? Wow, kościół komórkowy. Wow, to jest klucz do Polski. Wow. I biegniesz za tym, nie pytając szefa. Biegniesz za tym. Okazuje się po kilku latach, że to była droga donikąd. A jednak nie, to jednak nie. No to teraz nabożeństwa uzdrowienia. I biegniesz w nabożeństwo uzdrowienia, okazuje się, że no jednak tutaj też to nic nie spowodowało i biegniesz w inną stronę. Wizja ma w swojej naturze kilka rzeczy. Jedną z rzeczy jest to, że się opóźnia. Ona się opóźnia. I to jest zawsze pokuszenie, aby dać się rozproszyć. Za każdym razem, kiedy wchodzisz na Facebooka, dajesz się rozproszyć. Jeśli nie panujesz nad swoim umysłem. Tam jest mnóstwo informacji, które próbują cię rozproszyć i zabrać się dalej. Teraz mamy fazę, jak można taką książkę było przetłumaczyć o wychowywaniu dzieci. Wow, ludzie już filmy kręcą na ten temat. Ludzie już w wiadomościach się pojawia to. Wyluzuj się, nie daj się rozproszyć. Wyluzuj się. Zostaw to. To za tydzień to już zniknie. To już zniknie. Nie daj się rozpraszać. To jest problem z wizją. Dajemy się rozpraszać. Dla mnie największy problem w przywództwie jakimkolwiek jest to, że dajesz się rozpraszać. Kto ci powiedział, ile to będzie trwać? Kto ci powiedział, ile zajmie czasu wypełnianie wizji? Kto ci to powiedział? Wizja ma w swojej naturze to, że się opóźnia w naszej percepcji, ale nie w Bożej percepcji. Dlaczego nie możesz wejść do pewnych rzeczy? Tak jak 17-letni Józef nie mógł stanąć przed dworem Faraona. Musiało upłynąć 13 lat. Okay? Czyli wizja się opóźnia, nie zmieniaj wizji. Nie zmieniaj wizji. Może się zmieniać misja, może się zmieniać strategia, ale wizja się nie zmienia. Pierwsza rzecz. Jak otrzymać wizję od Boga? A Henoch chodził z Bogiem. Szachmat, to jest koniec. Musisz nauczyć się chodzić z Bogiem. Jak ja chodziłem z moją żoną, a to już zaczęło się 25 lat temu, my mieliśmy 4 lata i zaczęliśmy chodzić ze sobą. To spędzaliśmy mnóstwo czasu razem. Rozmawialiśmy, potrafiliśmy długo rozmawiać. Żeby nie mówić, że całą noc, ale potrafiliśmy całą noc rozmawiać. Nie byliśmy nawróceni jeszcze wtedy, od razu powiem, żebyś nie myślał. Więc potrafiliśmy między innymi rozmawiać. Ale chcieliśmy być ze sobą cały czas. I powiem wam, że w Giżycku, kiedy o tym mówiłem, właśnie powiedziałem to samo, a Henoch chodził z Bogiem. I w tym momencie zacząłem mówić, jak ja chodziłem z żoną i Bóg zaczął mówić do mnie, zobacz jak to było. Zobacz, jak to było. Nie było telefonów komórkowych, były stacjonarne, a więc trzeba było zadzwonić. Odbierał mama bądź tata. To... Nie wysyłało się SMS-ów, pisało się liściki. Kiedy zaczęliśmy chodzić ze sobą, ja miałem połamaną rękę w gipsie przez 10 tygodni, a więc pisałem lewą ręką. Proszę? No szyfrem. Skończyło się, że nie ma różnicy teraz. Lateralizacja, jeśli chodzi o pisanie, nigdy nie nastąpiła. No nieważne. Jakkolwiek, chodząc z Bogiem, powiem ci, to nie jest tak, że ty poświęcisz godzinę, modlisz się o wizję i to się stanie. Wizja dojrzewa, ona się rodzi. Chodząc z Bogiem, ona się rodzi, ona się tworzy i nigdy nie wiadomo, niektórzy ludzie dojrzewają do swojej wizji latami. Naprawdę. Dlatego to jest inkubator. Nie wiem, czy masz świadomość, jesteś w inkubatorze. Masz być w ciąży z wizją. Z wizją. W ciąży z wizją. Okej? Okay? Kiedy chodzisz z Bogiem, Bóg zacznie rodzić pewne rzeczy, zacznie wkładać pewne rzeczy do twojego serca. Wizja pochodzi od szefa, to nie jest twoja wizja. Tylko ta wizja, tylko do tej wizji Bóg się przyzna. Czy Bóg się przyznał do Jonasza w Tarszyszu? nie bardzo. A w Niniwie? Dlaczego Bóg się nie przyznał w Tarszyszu, a przyznał się w Niniwie? Bo Tarszysz był wizją Jonasza. A Niniwa była wizją Pana Boga. Uwierz mi, nie masz czasu, aby płynąć do Tarszyszu. Nie masz czasu. Masz tylko czas na to, został ci dany na to, abyś płynął do Niniwy i Bóg będzie płacił za twoją wizję. Czasami ludzie robią pewne rzeczy, kurczę Boże, to ja wierzę, że ty mi dałeś wizję, a teraz bankrutuję, nie wiem co się dzieje. Zastanów się, czyja to jest wizja, jeśli Bóg za nią nie płaci. Bóg płaci tylko za swoją wizję. Nie za twoją wizję, za swoją wizję. Amen? Ma to sens? Okej, okay. Później będą pytania, odpowiedzi i Jurek wam wszystko odpowie. Jest taki lider, ostatnio go odkryłem, taki starszy człowiek, ja wiem. Kto ma 60 lat? Nikt. Około 60-tki. Nazywa się Paul Manwaring. To jest akademicki nauczyciel przywództwa. I mój znajomy wyrzucił coś takiego na Facebooku, wyrzucił swoje notatki na Facebooku i postanowiłem je zaadoptować i przypatrzeć się temu, o czym on mówi, a to, co on zapisał, to jest temat nowe pokolenie liderów. Nie wiem, czy zauważyłeś, ale każde pokolenie mówi innym językiem. Każde pokolenie zdobywa się inaczej. Każde pokolenie inaczej myśli. I obawiam się tego, nie chcę, żeby projekt 700 miast był projektem, gdzie jest przeakcentowany know-how, a niedowartościowany to, kim ty jesteś. Masz dla Boga większe znaczenie niż myślisz. Kościół będzie się rodził z wizji, którą on włożył do twojego serca, a więc ty musisz się zmieniać. Ty musisz się zmieniać. Ty musisz się zmieniać. Ty jesteś kluczem. Bóg o tobie myśli wyżej, niż tobie się wydaje. A więc ten człowiek, mówiąc o nowym pokoleniu liderów, wymienił kilka rzeczy, z którymi chciałem się z wami podzielić. Pierwsza cecha liderów nowego pokolenia, możesz mieć 60 lat i możesz być liderem nowego pokolenia, możesz mieć nowy sposób myślenia, to jest taka, że dają ci pozwolenie, abyś mówił do ich życia, bo są mądrzy. Mój 19-letni syn od wielu lat robi różnego rodzaju filmiki. Robi jakieś proma, jakieś wesela, jakieś różne rzeczy i jest jedna rzecz, która jest mądra u niego. Znaczy jest wiele mądrych rzeczy. Ale tą zasadę, którą on ma, stosuje genialnie. Za każdym razem, jak zrobi filmik, wysyła do profesjonalistów, których zna. I pyta ich o zdanie, co myślisz, powinienem zmienić. Oni mu mówią generalnie spoko. To i to, i to, i to zmień i będzie genialne. I on to zmienia. Czasami mu mówią, wiesz co, całe promo jest bez sensu i on tworzy coś od początku, ale jego mądrość polega na tym, że pozwala, powiem wam, to jest nastolatek, który ma więcej mądrości niż czasami my, starsi ludzie. Nie boi się, żeby ktoś skonfrontował to, co on robi. Liderzy młodego pokolenia pozwalają innym ludziom mówić do siebie. Czy ty pozwalasz mówić do siebie? Nie wiem, czy zauważyłeś, ile razy Salomon w przypowieściach Salomona mówi taką rzecz. Głupiec gardzi karceniem. Powiem wam, co dwa rozdziały jest tego typu historia. Aby nie gardzić, aby nie lekceważyć. My potrzebujemy, jeśli chcesz się rozwijać, potrzebujesz ludzi, którzy będą mówić do twojego życia. I teraz posłuchajcie tego. Nie w taki sposób, wiesz co, będziemy musieli się spotkać i porozmawiać. To nie jest mówienie do twojego życia. To jest napomnienie. Ty musisz inicjować tego typu historię. Nie wiem, czy byłeś ostatnio, jak był Szymon Kruba u nas z Madzią Kruba, tak? To jest naprawdę imponujący kościół. I Szymon Kruba, kiedy oni zakładali kościół, kiedy oni mnie tam zapraszali, spotykaliśmy się, Sławek, mów, co myślisz. A więc ja mogłem im mówić absolutnie wszystko i oni okej. I zaczynali zmieniać pewne rzeczy. Przez 2 lata Szymon Kruba wysyłał mi swoje kazania, abym komentował jego kazania. Powiem wam, jak patrzę na jego kościół, patrzę na to, kim on się staje, w ogóle mnie to nie dziwi, kim on jest. Feedback, czyli informacja zwrotna, to jest twój przyjaciel, a nie twój wróg. Powiem ci kilka rzeczy o feedbacku, bo takich ludzi jak Szymon to jest mniejszość, większość jest taka, że wszystko wiedzą najlepiej. Nie będziesz przyjmował feedbacku, nie będziesz prosił o feedback, o tą informację zwrotną, jeśli twoja tożsamość nie jest zakotwiczona w Jezusie. Powiem wam, mnie krytykują na Facebooku. Mnie krytykują na stronach internetowych, że jestem roznosicielem całej zarazy, w której wybierzecie udział, czyli 700 miast. Nasz kościół jako kanan jest wrzucony na listę kościołów heretyckich. Okej? Ja głoszę herezję, jestem nauczycielem prosperity, wiary i wszystkiego. I generalnie poznanie mnie to jest raczej niemiłe doznanie. Co ja na to? Mam wywalone. I żeruje na żywym organizmie naszej parafii. To już stąd komunikat. Powiem wam, czego się nauczyłem w Chrystusie. Mam wywalone na to, co mówią inni o mnie. Interesuje mnie to, co mówi o mnie mój Bóg. Bogu zabrało zbyt wiele lat, aby zbudować moją tożsamość, abym ja poddawał się różnego rodzaju napięciom albo różnego rodzaju głosom. Ja mam się bać jednego głosu. Nie mówię o mojej żonie. Ja cenię głos mojej żony, ale najbardziej szacunek mam do tego, kiedy Bóg mówi do mnie. Jeśli Bóg stwierdzi, że przeginam, okej. Okay. Jeśli ludzie, którzy mnie kochają, ja mam kilku mentorów w swoim życiu, którzy mówią do mojego życia, ale to też w taki sposób, że ja ich proszę, aby mówili do mojego życia. Co roku staram się wysłać maila i powiedzieć, co myślisz, jak widzisz moje życie, co byś zmienił, co jest silne, co jest słabe, jak myślisz. To nie jest dla mnie wyrocznia, to nie jest dla mnie Biblia, ale ja chcę ich feedbacku. Co mi to pozwala? Pozwala mi to rosnąć 5 razy szybciej. Ludzie, którzy nie są zakorzenieni w tożsamości w Chrystusie, będą postrzegać każdy komunikat jako niszczenie ciebie. Będziesz to postrzegał, o jak możesz tak do mnie mówić. Posłuchaj, w informacji zwrotnej nie chodzi o to, kim ty jesteś, ale o to, co robisz. Nauczyliśmy się w 700 miast przez 6 lat, czegoś takiego, że jak mieliśmy zagranicznych mówców, a mieliśmy ich mnóstwo, to w niedzielę po 700 miast mieliśmy spotkanie liderów i przychodzili ci ludzie, ja mówię, mówcie, co uważacie odnośnie naszego kościoła. Feedback. Co to zmieniło? Pozwoliło mi wzrastać. Ja po prostu, ty nie widzisz pewnych rzeczy w kościele, jeśli w nich jesteś. Naprawdę. Dopuść feedback do swojego życia. Dopuść feedback do swojego kościoła. Dopuść. Nie bój się tego. Na przykład jak ja z Jurkiem, to Jurek Tarnowski to jest właśnie taki koleś, o którym ja teraz mówię. To jest właśnie taki człowiek. Opowiem wam w szczegółach naszą historię. On przyjechał do mnie, nie wiedziałem, kto to jest. Mówi, jakiś tam ziomuś, Spabianis, gdzie to w ogóle jest? Przyjechał rano, przedstawił mi się jakiś, nie, nawet nie pamiętałem jego imienia, jak on się przedstawił. To jest mój dar duszpasterstwa w pełnej krasie. Ja, i moje myślenie o nim, no, to jest chłopak, który tam walczy w tych Pabianicach. Myślałem, że to jest jakaś dziura, nie wiedziałem, czy to jest miasto, czy wieś. I mówię, walczy tam, ma 30-40 osób i się zmaga od lat i nie wie i tak dalej, i tak dalej. On siedział od godziny 10 czy 9? A wydaje się jak wieczność. Ja o 17 w końcu postanowiłem pójść do ubikacji i się dowiedzieć, jak on ma na imię. Bo nie wiedziałem, gadałem bezosobowo. Wiecie, jak to się gada bezosobowo. Ja już się tego nauczyłem, jestem mistrzem small talków, jakkolwiek. Poszedłem do ubikacji, sprawdziłem te SH Pabianice. Aha, Jerzy, to jest Jerzy Tarnowski. Okej. I wracam do niego, ja mówię, to Soento, opowiedz mi coś o tym twoim kościele. Moje myślenie było takie, że to jest jakieś pitu-pitu. On mówi, no wiesz co, no w 8 lat, bo jeszcze 8 lat zakładamy kościół, ościliśmy już 120 osób. Ale jak? I zacząłem z nim rozmawiać i zacząłem się zastanawiać, kto tu powinien do kogo przyjechać. Ja mówię, co to jest za koleś? Przecież z perspektywy Polski to jest sukces. To jest sukces. Ościć 120 osób w 8 lat to jest sukces, gdziekolwiek jesteś. Pamiętacie, mam statystyki, wszystkie z wyjątkiem baptystów. To jest sukces. I on przyjeżdża do mnie i zaczynamy rozmawiać. I widzę, że on przyjeżdża do mnie, aby słuchać w ogóle, co ja mam do powiedzenia o tym wszystkim i tak dalej. To jest koleś tego typu. Obejrzałem u niego nabożeństwo online i powiedziałem, co myślę o tym nabożeństwie online. I to nic miłego nie było, tak de facto. No nie było nic miłego, nie było, wow, fantastycznie, super. Ja nie lubię polityki. Mówię, Jurek, no to po prostu coś... Coś by trzeba zmienić. Ale on to przyjął i dalej mnie kocha. Nie ma wyjścia. Ludzie, to o czym sobie mówimy, dają pozwolenie, abyś mówił do ich życia. Druga rzecz odnośnie feedbacku jest taka. Niedowartościowanie postrzega to jako krytykę osoby, a nie tego, co ta osoba robi. Ja wam coś powiem. To możesz sobie mówić o tym kościele wszystko, ale to nie powinno wpływać na mnie, jeśli ja wiem, kim ja jestem w Chrystusie. To jest tylko, co ja robię. A kiedyś będę na emeryturze. Może tak być? Może tak być. Może tak być. Może być tak, że nie będę pastorem tego kościoła. Może tak być? Może tak być. I co wtedy? Pamiętam, jak rozmawiałem z biskupem Markiem Kamińskim, mówię, no i co Marek, jak ty już nie będziesz biskupem, to co wtedy? Mówi, Sławek, wtedy będę dzieckiem Bożym w pełnej krasie. Nic się nie zmieni. To mi dało do myślenia, skoro o tym mówię, to musiałem zapamiętać. Mówię, moja tożsamość nie jest w biskupstwie, moja tożsamość jest w... Spokojnie, pen luz. To już szósty w tym roku. Moja tożsamość nie jest w biskupstwie. Powiem ci, gdzie jest niebezpieczeństwo, jeśli będziesz budował wartość w zakładaniu kościoła i budowaniu kościoła, to dopóki się rozwija, to czujesz się dobrze. A dopóki się zwija, to co wtedy? Jak kościół nie będzie szedł? Jeśli ty odbierasz swoją tożsamość przez to, jak ci idzie bądź nie idzie? Ludzie, którzy przyjmują feedback, to są ludzie, którzy potrafią oddzielić krytykę od tego, co robisz, od tego, kim jesteś. I kolejna rzecz, kiedy twoje serce jest niedowartościowane, kiedy nie jesteś gotowy na feedback, będziesz budował mur i chronił twoje ego i stawał się defensywny, a czasami ofensywny. Gadałeś z kim kiedyś tak, że wiesz, musiałbyś stary zmienić, wiesz, to byś musiał zmienić, to jest nie. No a ty? A ty co? Lepiej robisz? To już wiesz, że to ego nie jest w ogóle na to gotowe. Taka reakcja pokazuje mi, że ta osoba nie wie, kim jest w Chrystusie. Liderzy nowego pokolenia, liderzy, których Bóg chce tworzyć, to są liderzy, którzy dają ci pozwolenie, abyś do nich mówił. Druga rzecz. Liderzy młodego pokolenia pytają, a nie opowiadają. liderzy młodego pokolenia, młodzieży nowego brandu, nowego pokolenia, nowego rzutu, to są liderzy, którzy pytają, a nie opowiadają. Powiem wam zupełnie szczerze. Bardzo rzadko jako pastorzy pytamy. Bardzo rzadko jako pastorzy pytamy. Ale za to bardzo dużo opowiadamy. Bardzo dużo pytamy, bardzo dużo opowiadamy, ale mało pytamy. John Maxwell napisał książkę na temat sztuki zadawania pytań. I ta książka dotyczy tego, jak zadawać pytania, z których możesz się uczyć. Powiem wam, jak ty się ze mną spotykasz i ciągle opowiadasz, to ja widzę twoje serce. Ja widzę, że to tak daleko nie zajdziemy. Bo to jest bez sensu. No przecież ty mi tylko opowiadasz. Ty mi tylko opowiadasz. No fajnie, fajnie, fajnie. Ale postawa takich liderów nowego pokolenia, które Bóg chce tworzyć, to są ludzie, którzy głównie pytają. To są ludzie, którzy głównie pytają. Im więcej pytasz. Ja mam takiego mentora w Australii, Davida Storera. Wczoraj z nim rozmawiałem. I on po prostu mówi tak, nigdy nie inicjuję rozmowy z tobą, Sławek, żebyś miał świadomość, czasami, ale głównie jestem człowiekiem, który chce odpowiadać na twoje pytania. Więc ilekroć ja mam pytanie, on mi na to odpowiada. Albo dzwoni, albo pisze, ilekroć zadaję mu pytanie. I wiem, jaki to jest cwany lis. Moment, kiedy zamienię się po prostu w jego oczach w jakiegoś dziwnego człowieka, który zacznie mu opowiadać, to mówię, okej, Sławek, ja już tam byłem. Ja wracam z tego miejsca, gdzie ty dopiero idziesz. Ja stamtąd wracam. Ja już to wiem. Ty nie musisz mi o tym opowiadać. Czy powiedz mi, co jest bardziej pokorne, pytać czy opowiadać? Zastanawiam się czasami odnośnie pastorów, no bo zadaję sobie takie pytanie. Jeśli my jesteśmy w małym mieście, okej? I chcę, żebyś mnie dobrze zrozumiał. Jeśli udało nam się założyć oprócz Olesna jeszcze jeden kościół, teraz zakładamy drugi kościół i mamy ponad 110 ludzi ochrzczonych w kościele, to gdybym ja był w małym mieście, to chciałbym z tobą porozmawiać. Dlaczego? Bo jest taka szansa, że może się czegoś ode mnie nauczysz. Jeśli ja miałbym kościół w małym mieście, który ma 200 osób i zakłada kościoły, uwierz mi, że byłbym pierwszą osobą, która by poszła i powiedziała, stary, ucz mnie, jak ty to robisz? Co się dzieje? Powiedz mi, jak ty to robisz? Czy mogę przyjechać do ciebie do kościoła? Czy mogę kupić ci kawę? Czy mogę spędzić z tobą czas? Ja chcę się uczyć od czegoś takiego. Ja chcę się uczyć od takich ludzi. To jest mądrość. Pycha i ego nie pozwala nam pytać. Pycha i ego oszukują cię, że sam sobie poradzisz. Pycha i ego oszukują cię, że jesteś taki fantastyczny. Mam ci coś do powiedzenia. Nie jesteś. Ani ja nie jestem. Potrzebujesz innych ludzi. Mojżesz potrzebował Arona, Mojżesz potrzebował Besalela, Mojżesz potrzebował Miriam, Mojżesz potrzebował Jetro. Widziałeś kiedykolwiek, wyobrażasz sobie sytuację, kiedy Jetro przychodzi do Mojżesza i zwraca mu uwagę, Mojżesz mówi, weź człowieku, weź się lecz. Wiesz, kim ja jestem? Wiesz, kto to jest? Jestem, który jestem? No nie wiem. No ja też nie wiem, ale mówił do mnie. Za miesiąc mamy konferencję na temat, jak przebić barierę 50 osób. Dla pastorów, którzy chcą przebić barierę 50 osób w swoich kościołach. Jestem ciekaw, jaka będzie frekwencja. Naprawdę. O, już jest pierwsze zgłoszenie. To już mamy jedną osobę. No. Dopóki nie zmienisz podejścia w swoim życiu, dopóki nie zamienisz się w pytacza zamiast opowiadacza, to jest droga donikąd. Bądź człowiekiem, który pyta. Bądź człowiekiem, który pyta. I znajduj sobie ludzi, którzy są w twoim kontekście. Ja nie mam potrzeby spotykać się z pastorem. Ktoś mi kiedyś... Taka sytuacja była, że mogłem spotkać się z Craigiem Groeschelem, tak? W Australii jeszcze to było, i spędzić z nim godzinę czasu. I zadaję sobie pytanie, ale po jajco. Przepraszam. Po co? Po co? Ten facet ma 100 tysięcy ludzi w kościele. Po co mi się z nim spotykać? No. Już mam 3, także mogę ci sprzedać jeden. Ale autentyczny, prawdziwy. Po co mi to? Mnie interesuje mój kontekst. Mnie interesuje kilka osób, od których chcę się uczyć. To są pastorzy z małych miast i to są ludzie, którzy prowadzą ruchy zakładania kościołów. To są dwie rzeczy, gdzie mnie to interesuje. To jest mój kontekst, to jest mój świat. Zadaj sobie pytanie, czy ty pytasz, czy opowiadasz? Czy pytasz, czy opowiadasz? Wielcy przywódcy zawsze mają mnóstwo pytań, natomiast mali wiedzą już wszystko. Mali wiedzą już wszystko. Trzecia rzecz. Weź sobie to zapisz i zacznij uczyć tak swoich liderów. Celebrują sukcesy innych ludzi zamiast bycia celebrowanym. Celebrują sukcesy innych zamiast bycia celebrowanym. To jest zasadnicza różnica. Dzisiaj wieczorny kaznodzieja Jerzy Tarnowski będzie mówił na temat kultury celebryckiej. Ostatnio mój znajomy mi mówi, ty, czemu twój znajomy robił sobie zdjęcie z Johnem Bivierem i wrzucał to na Facebooka? Mówię, nie wiem. Mówi, wiesz, to jest dziwne, że on się popisuje, że on tam kogoś zna takiego, że o co chodzi w ogóle. Teraz już usuwasz zdjęcia z Facebooka. Okej, no, nie idę w tą stronę. Naucz się celebrować sukcesy innych. To jest śmierć dla twojego ego. Uwierz mi, ten projekt, kiedy ludziom zacznie iść lepiej niż tobie, to jest śmierć dla twojego ego. Celebruj sukcesy innych. Celebruj. Ciesz się z tego. Nawet, ja wiem, twoje ego nie będzie potrafiło, ale zmuś je do tego. Zmuś je do tego. Celebruj sukcesy innych zamiast bycia celebrowanym. To jest kontrkultura. Nie wiem, czy zauważyłeś, Pan Jezus wzywa nas do kontrkultury. Uderzą cię w prawy policzek, co masz zrobić? Kopnij w nogę? Nie, nadstaw drugi policzek. Każą ci iść jedną milę, idź i dwie. To jest kontrkultura. Całe chrześcijaństwo to jest jedna wielka kontrkultura. Zamiast bycia celebrowanym, ja mam celebrować innych. Wiecie, z tego projektu wyszli ludzie, którym idzie o wiele lepiej niż mi. Daniel Różański, Szymon Kruba, Lifehouse w Poznaniu. Tym ludziom idzie o wiele lepiej niż mi. Mogę ich krytykować, mogę szukać rozmydlonej Ewangelii, że oni tam coś jest nie tak, że jest tyle ludzi. To zawsze jest coś nie tak, jak idzie komuś lepiej niż nam. Ale jak tobie zacznie iść lepiej niż im, to nie, tu jest wszystko okej. Tak, zauważyłeś? Zacznij celebrować. Zacznij celebrować. Myślicie, że mi jest łatwo celebrować dom, łatwo mi celebrować Echo i Lifehouse? Myślicie, że jest takie proste? Znasz tych ludzi na wylot. Znasz ich słabe, silne strony. Wiesz wszystko. I wiesz, kim ty jesteś w tej całej bajce. I celebrować, dla mnie celebrować ich sukcesy jest śmiercią mojego ego. I mówię zupełnie szczerze, to zabrało kilka lat, abym ja się tego nauczył. Abym ja mógł się tego nauczyć. I to powoduje, że moja dusza jest zdrowa. Czwarta rzecz. Prowadzą innych, a nie po prostu są bohaterami. Prowadzą innych, a nie po prostu są bohaterami. O co mi chodzi? Dave Ferguson w książce Hero Maker powiedział taką rzecz. Albo w twoim życiu będziesz bohaterem, albo będziesz tworzącym bohaterów, a twoja decyzja określa wszystko. Dziedzictwo nie do końca polega na tym, co ty zostawiasz po sobie, w sensie fizycznym. Dziedzictwo polega na tym, kogo zostawiasz po sobie. To jest mądre. To jest mądre. Największą inwestycją, którą możesz podjąć, to są inni ludzie. To jest największa inwestycja. To jest największa inwestycja. Wiecie, silne przywództwo, obdarowani ludzie zawsze mają tendencję do tego, że mogą stać się bohaterami, na których wszyscy się patrzą. Tak? Może tak być? Może tak być. Ale z drugiej strony możesz być człowiekiem, jeśli jesteś kimś takim, że chcesz czynić z bohaterów z innych ludzi. I wszystko się zmienia. I wszystko się zmienia. Nasze ego chce być bohaterem. Boża wola polega na tym, abyś zrozumiał jeden werset, który czyści moje serce i czyści moje motywacje. Wiecie, co to jest za werset? No, ciekawe. Zaraz jak mi powiecie, to się dowiem, co myślicie o mnie. No, jaki to jest werset, który czyści moje serce? Jeśli ziarno pszenicy wrzucone w ziemię nie obumrze, zostaje pojedynczym ziarnem, lecz jeśli obumrze, wydaje obfity plon. Kiedy ja i ty wydamy obfity plon? Nie po naszej śmierci, tylko po śmierci naszego ego. Po śmierci naszego ego. Wiecie, za każdym razem, jak ktoś inny głosi tutaj kazanie z naszego kościoła, a ja tu siedzę i słucham, śmierć mojego ego. Naprawdę. Ale z drugiej strony, jeśli nie będę tak robił, to nigdy nie będę czynił bohaterów. Nigdy. Ludzie, przywódcy nowego sortu, tak to nazwijmy po polsku. Jest nowy sort. To są przywódcy, którzy nie tylko są bohaterami, ale tworzą bohaterów. Jeśli pojedyncze ziarno nie obumrze, pojedynczym ziarnem zostanie. Tak jak mówiłem, Jarek Wasilewski i Oksana Wasilewska połączyli nas z prorokami. I zgadnijcie, o czym oni prorokowali. Było bardzo wyraźnie do mojego życia. Jesteś pojedynczym, pięknym kamieniem. Ale Bóg chce rozbić ten kamień, aby z tego jednego kamienia rozprysły się setki. To jest moje powołanie. Powiem wam zupełnie szczerze. Za kilka lat możesz już nawet nie pamiętać, że ja istnieję. To nie ma znaczenia. Znaczenie ma to, że ty zaczniesz robić to, co Bóg dla ciebie ma. Ta relacja tutaj, my ją mamy, dopóki zakładacie kościół. Jak go założycie, nie będę już wam tak potrzebny. Nie będę już wam tak potrzebny. Czy Jurek już nie będzie wam potrzebny? To jest taki sezon. Moim celem nie jest trzymać ludzi albo przypisywać sobie chwałę do tego, co oni osiągają. Moim celem jest czynić bohaterów, a żeby czynić bohaterów, moje ego musi umrzeć. I jak ten kamień, który musi rozbić się na setki kawałków, ale on najpierw musi się rozbić. I to boli, kiedy on się rozbija. Amen? To było mocne. Kolejna rzecz. Piąta. Inicjują mentoring, a nie czekają na Godota. Oj, to by zabrzmiało teraz. Godot z wielkiej litery. Kto to jest Godot? Godot to jest fikcyjna postać stworzona przez Samuela Becketa, który napisał książkę Czekając na Godota. Dosyć ciekawa książka. Musiałem ją czytać na studiach, i powiem wam, że jest cały czas G-O-D-O-T. To jest skrót od dwóch angielskich słów go-go-do-do. No, nieważne, okej. Okay. Będziemy w to wchodzić. Cała książka polega na tym, że dwie osoby czekają na Godota, który nigdy się nie pojawił. Książka się kończy tak, że on się nie pojawił. Książka się kończy takimi wersetami. No to co, to chyba pójdziemy. No to pójdźmy. Koniec. Bo Godot się nie pojawił. Co to oznacza? Panie, ześlij mi mentora. okej, okay. Możesz, Bóg będzie łaskawy i dobry dla ciebie i tak będzie. Ty potrzebujesz inicjować, aby ktoś był twoim mentorem. To jest twoja odpowiedzialność. O, ja nie mam mentora. Kiedy się spytałeś? Jakub powiedział, nie macie, bo nie prosicie. Chyba, że myślisz, że sobie sam poradzisz. Nie poradzisz sobie. To jest, powiem wam, jak spotkałem Jurka Tarnowskiego, to mnie uderzyło w tym, że on do każdego obszaru w swoim życiu ma jakiegoś mentora. Teraz ja próbuję zawładnąć tym wszystkim i jesteśmy w procesie pozbywania się tej czwórki, która nam w ogóle nie jest do niczego potrzebna. Więc powolutku niszczę ich autorytet. Żartuję. Ale tak bym to zrobił. On ma taki śmiech jak... A ja nie powiem. Także Mirek Klekot, fajnie, ale to koniec. Żartuję. Jeśli widzisz, że w pewnej dziedzinie potrzebujesz mentora, zapytaj go o to. Wiecie, bycie mentorem to nie oznacza, że mu płacisz abonament. To, że masz mentora, to znaczy, że porozmawiasz z nim raz w tygodniu. Zadasz mu pytania, których normalnie mu nie możesz zadać. Pogadasz z nim. To jest właśnie ciekawe odnośnie Szymona Kruby i Daniela Różańskiego. Oni dzwonili do mnie tydzień w tydzień, przynajmniej raz w tygodniu. Wiecie, są pewne cechy ludzi, którzy dzisiaj stają się kimś wielkim. To są ludzie, którzy mają świadomość, że potrzebują mentorów. Ja w swoim życiu mam kilku mentorów, do których piszę, nie płacę im żadnego abonamentu, z którymi chcę mieć relacje. Żeby teraz w tym roku spotkać się z moim głównym mentorem, z Davidem Storerem, to muszę polecieć do Kuala Lumpur, aby spędzić tam tydzień czasu i powiem wam, muszę sobie sam zapłacić za bilet, on mi płaci za hotel, on mi płaci za wyżywienie, płaci mi tam za jeszcze jakąś konferencję z Johnem Bivierem przy okazji. Czekajcie na focie. I dla mnie warto zainwestować kasę w ten bilet, aby spędzić tydzień czasu z człowiekiem, bo jak spędziłem z nim kiedyś 4 dni, to moje życie się zmieniło. Dla mnie to jest na tyle cenne. To, co mówił Jurek w kontekście zasady Barnaby, potrzebujesz mentora, potrzebujesz kogoś, kto będzie cię w tym wszystkim prowadził. Nagle ja pamiętam, jak dla mnie pierwszym mentorem w moim życiu był Mariusz Muszczyński. I są takie niedziele, kiedy chwalisz Pana i są takie niedziele, że masz lęki depresyjne. Tak? Są takie. I dla mnie to była taka niedziela. Zadzwoniłem do Mariusza Muszczyńskiego po niedzieli. W Topa to była. My zaczęliśmy zakładać kościół. Chyba nikt nie przyszedł na nabożeństwo. Kilka osób. Można się załamać. I dzwonię do niego, mówię, stary, to jest koniec, ja rezygnuję z tego wszystkiego. I pamiętam, mówi do mnie, to przyjedź do mnie w poniedziałek. No i przyjeżdżam do niego w poniedziałek, ciągle naburmuszony, wychodzę, on tak patrzy na mnie. No i Mariusz Muszczyński uśmiechnięty. Jest, Sławek, taka zasada. No jaka? Nigdy nie rezygnuj w poniedziałek. No, to będę leciał. Nie, wszedłem, pogadałem z nimi i tak dalej. To jest, potrzebujesz takich ludzi. Diabeł zawsze pokazuje ci jedną rzecz, że to, co się dzieje w twoim życiu, nie dzieje się nikomu. Zauważyłeś? Kiedy trzeźwiejesz? Wtedy, kiedy dowiaduje się, że to jest normalne. Diabeł nigdy nie pokaże ci całej prawdy. Diabeł zawsze ma mentalność, czy to jest prawda, że nie wolno wam jeść wszystkich owoców? Tylko jeden był zakaz, a diabeł co zrobił? Zbudował historię, przeogólnił temat i powiedział, ale czy nie wolno wam jeść wszystkich owoców? Diabeł zawsze tak robi. Potrzebujesz mentora w swoim życiu. I ostatnia rzecz, to jest powód, dla którego stoją te książki tutaj. Nowi liderzy rozwijają się kompleksowo, a nie partykularnie. znowu mądry. A nie konkretnie. A nie niespecyficznie. Kurczę, nie wiem, jak to nazwać. Jak? No. Szczątkowo. Powiem wam tak. Zachęcam cię do tego, abyś tak funkcjonował. Ja czytam teraz te książki. Powinniście zrobić. Wow. Teraz powiedz do sąsiada po prawej, Jagiełła jest naprawdę kumat. Jarek, co ty robisz? To był żart. I posłuchajcie. Ta książka mówi o czymś, co ja kocham. Książka Henryka Wieji Sam na sam z Bogiem. Kocham relacje z Bogiem. Kocham, po prostu kocham o tym czytać, kocham to robić, kocham. Kocham. Kolejna książka to jest książka Billa Johnsona. Okay, to są takie rozważania. Lubię Billa Johnsona w wielu aspektach, nie we wszystkim, ale w wielu aspektach go bardzo lubię i on mnie niesamowicie inspiruje. Kolejna książka i tak, to są dwie moje ulubione książki. Dwa moje ulubione tematy. Relacja z Bogiem i duchowość. Ja to kocham. To jest coś, w czym ja pływam. Phil Pringle, Leadership Excellence, to jest książka o przywództwie Phila Pringla. Phil Pringle to jest taki biskup bardzo dużej denominacji w Australii, ponad 500 kościołów na całym świecie. Proszę? Bardzo charyzmatyczny człowiek, napisał świetną książkę o przywództwie, też ją czytam. Czytam też książkę Neila Andersona na temat, to są takie... Tu jest taka wyjaśniona teologia wielu rzeczy na 52 tygodnie, czyli na cały rok. Też to czytam. I czytam tą książkę. Nie ma niczego lepszego o uzdrowieniu jak ta książka. Nie ma, po prostu nie ma. Ja przeczytałem kilkanaście książek o uzdrowieniu po angielsku i po polsku. Nie ma niczego lepszego. Głębia objawienia, jeśli chodzi o uzdrowienie u Tomka Kmiecika, ja go też znam i 2 lata on był moim pastorem, ja widziałem, jak wygląda jego życie, widziałem, jak on funkcjonuje w uzdrowieniu. Nie ma nic lepszego. I teraz tak, czy ja to kocham? Ja to lubię, ale nie kocham. Czy ja to lubię? Średnio na jeża. Czy ja to lubię? Trochę lubię, ale bardziej konieczność. Bardzo lubię. Kocham. Czytam z tych książek jeden rozdział bądź pół rozdziału każdego dnia. Mam długopis i podkreślam to, co mnie porusza. I pytanie, które się nasuwa, dzięki, że pytacie, zajmuje mi to około 45 minut. Tak będąc uczciwym. 45 minut zajmuje mi czytanie 5 książek i dziennie. Rozwijam się w kwestii takiej, którą kocham, powiedzmy w tych dwóch. Rozwijam się w kwestii, która jest dla mnie konieczna. Rozwijam się w tym, co powinienem. I rozwijam się w tym, co jest dla mnie bardzo ważne. Nie wiem, czy zauważyłeś, ale tu są różnego rodzaju tematy. Przywódcy nowego sortu zawsze rozwijają się kompleksowo, bo ja przez lata rozwijałem się w taki sposób. To czytałem od deski do deski, to było najważniejsze i olewałem wszystko inne. Nie stać mnie na to, ani ciebie nie stać na to, dlatego że, mój drogi, to cię spotka wcześniej czy później. Twoja charyzma nie zbuduje kościoła. Twoja fantastyczna służba nie zbuduje kościoła. To, co buduje kościół, to jest przywództwo. Przywództwem się buduje kościół. Przywództwem. Musisz się rozwijać w przywództwie. Są ludzie, którzy są beznadziejnymi kaznodziejami. Może tak, bardzo słabymi kaznodziejami. Gary Clark z Londynu, Hillsong Londyn. Miałem tą możliwość spędzenia z nim godziny czasu i rozmawiania z nim. To jest bardzo słaby kaznodzieja. Naprawdę. Ale przywództwo... To jest taki poziom, że ja nawet nie jestem w stanie tego opisać. Jedna godzina z nim przewróciła mi świat do góry nogami. Przywództwem się buduje Kościół, moi drodzy. Przywództwem. Nie musisz być genialnym kaznodzieją, aby zbudować bardzo dobry Kościół. Przywództwo buduje Kościół. Ktoś, kto wymyśla systemy, ktoś, kto wymyśla struktury, ktoś, kto tworzy kulturę, kto tworzy wizję, kto dobiera ludzi odpowiednio do tego, co ma być. Ktoś, kto szuka Boga w tym wszystkim. Przywództwo, przywództwem się buduje Kościół. I to jest największa bolączka Kościoła w Polsce. Mamy bardzo słabe przywództwo i zrzucamy to na trudny kraj. Zrzucamy to, że ludzie nie chcą słuchać. Zrzucamy to na to, no bo jest jak jest. Zainwestuj w przywództwo. Widzisz, ja mam cztery dziedziny w tych pięciu książkach, w których ja chcę się rozwijać kompleksowo. Ja nie chcę się rozwijać w tym, co kocham. Twoje serce będzie chciało się rozwijać w tym, co kochasz, co uwielbiasz czytać, co pozwala ci się rozwijać. To w swoim głównym obdarowaniu będziesz chciał to robić, ale nie możesz tylko w tym się rozwijać. Nie możesz tylko w tym się rozwijać. Potrzebujesz rozwijać się kompleksowo, tak? Ma to sens dla ciebie? Zareklamuję wam jeszcze dwie książki. Musisz to mieć. Musisz to mieć. Naprawdę. Jeśli wierzysz w uzdrowienie, musisz to mieć. Nie ma niczego zdrowszego, bardziej poukładanego i bardziej objawionego niż w tej książce. Druga książka, którą jeszcze wam zareklamuję, tak przy okazji, to jest Ravi Zacharias. To też jadę z nim na konferencję. Tak. Zrób, wow. On będzie z Johnem Bivierem w Kuala Lumpur. To focia będzie na pewno. Ten człowiek jest geniuszem. To jest apologeta, który jest geniuszem. Nie wiem, czy widziałeś go kiedyś na YouTubie. To jest geniusz. I napisał świetną książkę, bardzo ambitną książkę, Dlaczego Jezus? I teraz posłuchaj mnie bardzo uważnie. A tam jest Jezus napisany. Jest jeden rodzaj książek, które musisz czytać. To są książki o Panu Jezusie. Naprawdę. Musisz czytać książki o Panu Jezusie. Bo to, co zmienia życie ludzi, to Pan Jezus. Kazania, które mają największy wpływ na ludzi, to jest Pan Jezus i o Panu Jezusie. Dlatego nie wyjeżdżaj stąd bez tych dwóch książek. Mówię ci zupełnie poważnie. Tej książki już nigdzie nie dostaniesz? Ciekawe gdzie? W Gorzowie. Jasne, już lecimy. Absolutnie fantastyczne. No, to śmiało. I przesyłka 5 dych. Nie, powiem ci, ja też kiedyś zniszczę twoją strategię marketingową. Też to zrobię kiedyś. Kupcie sobie to tutaj. Gorzów. I kupcie sobie to. Po prostu masakra. Ja już do mostów nigdy nie przyjadę. To jest po prostu budujesz napięcie, srób, potem macie. A te dwie książki, jeśli kupisz te dwie, to zapłacisz w sumie 30 zł. Za obydwie. Łącznie. Trzy dychy dajesz i masz te dwie książki. Kto już kupił jedną? To się nazywa pech. Trzy dychy za dwie. No, fajnie, że jesteście, ale trzeba zbiec do księgarni i sobie ją kupić. Nie, trzy dychy? Cztery dychy? Trzy dychy. Nie, niemożliwe rzecz, pomyliłem się. Słowo się rzekło. Mhm. Tak jak mówi Biblia, pierwsze słowo do dziennika, drugie do śmietnika. Posłuchajcie jeszcze raz. Liderzy nowego sortu dają ci pozwolenia, byś mówił do ich życia. Pytają, a nie opowiadają. Celebrują sukcesy innych zamiast bycia celebrowanymi. Po czwarte, prowadzą innych, a nie są po prostu bohaterami. Po piąte, inicjują mentoring, a nie czekają na Godota przez wielkie G. Sam Godot. Rozwijają się kompleksowo, a nie szczątkowo. Powiem ci, jak ja bym to wiedział 20 lat temu, byłbym w innym miejscu. Może to jest złe powiedzenie. Ale na pewno byłbym mądrzejszy. Na pewno byłbym zdrowszy. Rozwijaj się kompleksowo. Nie czytaj książek od A do Z, czytaj książki, rozdział dziennie z każdego obszaru, abyś się rozwijał kompleksowo. To nie jest tak, że uczymy dzieci chodzić i ono nie musi się myć ani myć zębów. Nie, nie. Ono się uczy chodzić, uczy siadać się na nocniku,